8 września w kalendarzu odnotowywany jest Dzień Dobrej Wiadomości. To jest takie polskie święto obchodzone od 2001 roku z inicjatywy środowiska artystyczno-literackiego Salon 101. Przesłanie jest takie, żeby skupiać się przede wszystkim na pozytywnych aspektach życia, a zwłaszcza w kontekście tych informacji, które pojawiają się w mediach, a brzmią niestety częstokroć bardzo pesymistycznie. W studiu psycholog dr Barbara Niżankowska-Półtorak i socjolog profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Krystyna Leśniak-Moczuk. Drogie panie, to może zacznijmy tę część naszej rozmowy od komunikatów, które my w różnych naszych relacjach międzyludzkich powinniśmy przekazywać innym, żeby nie zagęszczać tej atmosfery czymś takim mrocznym, negatywnym czasami. No, sytuacja uczeń-nauczyciel, sytuacja rodzic-dziecko. Jak to powinno
odbiorca,
wyglądać?
Odbiorca, prawda, mediów i tak, nadawca. Tak. To właśnie ja do tego chciałam nawiązać, bo bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć na antenie. Ponieważ ja organizuję wiele takich wydarzeń kulturalnych, towarzyskich i w związku z tym to często proszę o patronaty i tak dalej, media. I wiem, jak bardzo trudno jest właśnie przebić się z tym, żeby ogłosić tą dobrą wiadomość, prawda? No mogę podać przykłady, bo wiadomo, ja mam na imię Krystyna, więc tych wydarzeń jest dużo, więc bardzo często zabiegam, można powiedzieć o to, żeby nagłośnić, żeby to było, prawda, słyszalne, żeby te pozytywne działanie starszych kobiet, które potrafią, prawda, urozmaicać sobie to życie, żeby o tym było wiadomo, żeby też przyciągać innych. Natomiast nie jest zawsze tak, że te wiadomości są chętnie przyjmowane. Ja nieraz właśnie nawet mówię redaktorom, gdybym na przykład coś zrobiła złego, na pewno by to było napisane, powiedziane. Więc jest
oczywiście
to,
ten zarzut nie dotyczy Polskiego Radia.
Tak, bo ja tutaj bardzo często jestem i mogę mówić o tych tak, właśnie pozytywnych rzeczach, ale zdarzało mi się w różnych mediach, nie tylko mówię o rzeszowskich, bo działamy na całym kraju, że trudniej jest na pewno przebić się z jakąś taką zwyczajną wiadomością o tym, co się dzieje wśród ludzi, prawda?
Co dobrego się dzieje, prawda? To wróćmy do tych sytuacji rodzinnych i szkolnych. Potraktujmy tę część naszej rozmowy jako taką swoistą podpowiedź dla nas wszystkich. Jak przekazywać wiadomości różne, bo przecież czasami chcemy coś krytycznego powiedzieć komuś, typu w relacjach rodzic-dziecko. Wychowanie na tym między innymi polega. Więc jak to robić, żeby też nie budować w tym drugim człowieku, pod adresem którego kierujemy na przykład uwagi, na jakiegoś takiego poczucia, że nic mi się nie udaje, jestem do niczego i tak dalej.
Ja zauważyłam w mojej pracy psychoterapeutycznej, że kiedy zwracałam się do dziecka, żeby wymieniło swoje mocne strony, to było mu z tym bardzo trudno. To samo dotyczy dorosłych. Natomiast takie, które mu się nie udają, coś mu nie wychodzi, to już prędzej i szybciej o tym mówiło. Skąd to się bierze? Bierze się z tego, że ten przekaz od poranka, kierowany przez rodziców do dziecka, przez nauczycieli, powinien być nasycony dostrzeganiem, a nawet szukaniem czasami takich mocnych stron, takich pozytywnych, od wyglądu zewnętrznego, poprzez zachowanie, poprzez psychikę, poprzez emocje, które by po prostu podnosiły, dawały radość nie tylko dlatego, że jest słońce, ale dlatego, że słońce mam w sobie. I mogę tą radość przekazać innemu, dlatego że to jest reguła wzajemności. Jeżeli ja ci powiem, że ładnie wyglądasz, to mało prawdopodobne, że powiedziała, ty wręcz przeciwnie. No, nie, tylko bardziej będzie się szukała, ktoś szukał, prawda, też takich stron mocnych u tego drugiego.
To skąd, no właśnie, ale skąd się biorą kompleksy w takim razie? Bo to właściwie można by było, to tak pączkuje ten temat, można by było w różnych kierunkach podążać. No więc jeżeli rzeczywiście komuś mówimy, ładnie wyglądasz, a ta osoba odbiera to...
Powinna podziękować.
Powinna podziękować, tak? Ale też i poczuć się dobrze.
Dowartościowana,
tak, prawda? Tak.
I wtedy może ona odwzajemni, to niekoniecznie do tej osoby, ale już będzie pozytywnie nastawiona i będzie wiedziała, że przyjemnie jest. Jak ja przyjemnie to odebrałam, to ktoś też przyjemnie odbierze właśnie ten mój komunikat pozytywny. Ale... Jeżeli chodzi może jeszcze o komplementy, prawda? No bo to się czasami do tego też sprowadza. Niekoniecznie wszystko musi być prawdą, ale staramy się właśnie przyjemnie nastawiać do życia ludzi. No więc często, bo ja jestem już w takim wieku, środowisku, gdzie to się mówi siostrzeństwo, bo dużo jest kobiet, prawda, które się spotykają, prawda, dzisiaj to naprawdę jest dużo różnych takich wydarzeń, gdzie więcej właśnie jest płci pięknej i właśnie my te komplementy, te dobre właśnie takie wrażenia, to odbieramy od właśnie koleżanek, prawda, i często mówimy, że właśnie to jest takie bardziej bezinteresowne, bo jeżeli mężczyzna coś powie, takiego komplementuje kobietę, to może ma jakiś podtekst, prawda, a od kobiet, że to jest szczere, a to jest bardzo na pewno trudne, ale ja tu jeszcze chciałam nawiązać, jak mówimy o procesie wychowawczym, do środowiska no, uczelnianego, szkolnego, w którym przebywam, że już mogę pokazać pozytywne przykłady, ponieważ no, kiedyś było tak, że właściwie uczeń, czy tam powiedzmy student znał dyrektora, dyrektor znał złego ucznia, prawda, no bo trzeba było coś tam rozwiązać, jakąś tam naganę wstawić i tak dalej, natomiast dzisiaj widzę dużo przykładów, gdzie właśnie zaprasza się jakichś laureatów, tych, którzy powiedzmy coś osiągnęli i oni właśnie są pokazywani, na przykład jest z kawą, kawa u rektora, osoby, która gdzieś tam zdobyła jakieś laury, prawda? Czyli już, te, już widać te pozytywne właśnie zachowania.
Ja myślę, że podobnie jak i w sporcie, trening pozytywnego myślenia musi mieć swój czas działania. To nie może być jedna niedziela, w której akurat nie, no, nie idziemy do pracy i jesteśmy nastawieni pozytywnie, że możemy do siebie takie informacje przekazywać, tylko musi być codziennością. Tego, żebyśmy szukali w drugim człowieku, w tym małym szczególnie, bo tak kształtuje się samoocena. Dokładnie wiemy, że samoocena decyduje o wyborze szkoły, wyborze studiów, wyborze przyszłej pracy. Wobec tego, jak to samoocena negatywna mogłaby na to po prostu być przeszkodą?
To jak rodzic może zwrócić swojemu dziecku uwagę, żeby no, może więcej poświęciło czasu na naukę? Nie ukrywajmy, są takie sytuacje, i słyszymy o nich, że rodzic powie, no jeżeli tego nie zrobisz do tej godziny, to jutro embargo na coś, prawda? Zakaz tego i tamtego. To nie o to chyba chodzi.
Nie, są też, zwracam uwagę na te książki, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, że mnóstwo jest też takich literatury, że jak chcemy na przykład zrobić placek, to się patrzymy do internetu, jaki jest przepis, a jak chcemy wychować dziecko, to wydaje nam się, że wystarczy to, co myśmy dostali w domu. Tymczasem trzeba dodatkowe informacje, jak można mówić właśnie, żeby dzieci nas słuchały i żeby przekazywać im takie informacje dobre i ufać, wierzyć, że da sobie radę. Jeżeli nie dasz sobie radę, mogę ci pomóc. Powiedz mi tylko, a ja ci pomogę. Są dzieci, które mają trudność w uczeniu się i rzeczywiście potrzebują pomocy. Trzeba to odczytać prawidłowo. Jeżeli widzimy, że dziecko z jakiegoś powodu jest smutne, to nie przechodźmy obok tego, tylko spróbujmy z nim o tym porozmawiać. Dlatego, że wszystkie gromadzone takie smutki rodzą się potem w jakieś traumy, które niezałatwione powodują dalsze konsekwencje, depresje czy jeszcze inne stany, które nie sprzyjają dobrej aktywności.
Tak, i tutaj właśnie była wcześniej mowa o naśladownictwie, prawda, o tych wzorcach dobrych, no też wynoszonych z domu czy w szkole, no więc ważne jest to, żeby dziecko widziało też, prawda, to jak się zachowują rodzice, jak się do siebie odnoszą, jak oceniają
tak,
pewne sytuacje.
Bardzo ważne, żeby rodzice ale właśnie, ale żeby oni do siebie mówią.
Tak, ale też żeby to właśnie, jak już też wspomniałam wcześniej, ta rodzina funkcjonowała jednak no, razem, prawda, bo jeszcze w tej tradycyjnej rodzinie to jednak to przebywanie razem było częstsze i dzieci nasiąkały tym, co widziały w domu. A dzisiaj jednak już tego domu takiego w pewnym znaczeniu, w dużej mierze, szczególnie no, w większych jakichś środowiskach, miastach nie ma.
I żeby uczyli się na przykład przepraszać, jeżeli coś takiego się stanie, co nie jest w porządku, żeby była świadomość tego, że no tak mi się wyrwało, czy tak powiedziałam, ale przepraszam cię, ja wierzę w ciebie. Wiara dorosłego w dziecko czyni cuda. Naprawdę, wierzę, że możesz się poprawić, że możesz to zmienić. Ja ci w tym pomogę.
A ja jeszcze
i
chcę
to
dodać,
jest najważniejsze.
Bo ciągle mówimy wychowanie właśnie, że my dzieci, prawda, ale też jest socjalizacja i to na przykład w starszym wieku to niejednokrotnie właśnie dzieci pełnią taką rolę w stosunku do rodziców, że je muszą pocieszać, prawda, czy do dziadków, że też wprowadzają, powinny wprowadzać je w dobry nastrój, prawda, bo to też jest bardzo ważne w pewnym wieku.
No właśnie i mówiły panie i o dorosłych, ale przede wszystkim o dzieciach, bo właściwie od tego naszego
czym
okresu.
Czym skorupka nasiąknie?
Czym skorupka za młodu nasiąknie, zaczyna się od tych najmłodszych lat. Ten sposób patrzenia na świat. Czasami rzeczywiście mamy trudne doświadczenia, ale, ale jeśli mamy w sobie pewne mechanizmy, które były kształtowane w nas już od tych najmłodszych lat, no to pewnie jesteśmy w stanie wiele rzeczy też jakoś pokonać, jeśli chodzi o myślenie o nich. Czyli pozytywne myślenie to nie jest tylko takie puste hasło, czy czcze hasło, jak niektórzy mogliby powiedzieć, a pozytywne myślenie, a życie sobie. Nie, nie.
Jest to trudne, ale możliwe.
Ale możliwe. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę i za ten komentarz. Psycholog dr Barbara Niżankowska-Półtorak. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pewnie jeszcze wiele by się chciało powiedzieć, tak? Widzę po oczach pani doktor. I socjolog, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Krystyna Leśniak-Moczuk.
Dziękuję. Bardzo miło bardzo było.